Dziś w programie o postaci wybitnej, o wybitnym mikrobiologu, a zarazem postaci w ogólnej naszej zbiorowej pamięci nieznanej albo bardzo mocno zapomnianej, doktorze Franciszku Witaszku. W jaki sposób ten wybitny mikrobiolog szkodził Niemcom? Czy prawdą jest, że wykorzystywano do tego bakterie i wirusy, czyli broń bakteriologiczną, czemu z kolei konsekwentnie przez lata zaprzeczała córka doktora Mariola Witaszek-Malinowska? Wreszcie, jaką walkę w okresie okupacji niemieckiej prowadził także w innym zakresie? O tej wybitnej postaci dzisiaj w programie Historia toczy się dziś, a gościem programu jest pan dr Rafał Sierchuła, Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, to zacznijmy może od tego, że dr Witaszek to jest postać barwna i znana, no jeszcze przed wojną. Może zacznijmy od takiego właśnie nietypowego akcentu. Pan tutaj przyniósł takie przedruki pisma kobiecego ówczesnego z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Praktyczna pani, dobra obywatelka, tygodnik ilustrowany. Tu możemy pokazać okładkę jednego z takich magazynów. I jak się okazuje, doktor Witaszek pisał tam porady, tak? Porady dla kobiet.
Porady dla kobiet, porady dla, no, dla wszystkich, bo takie bardzo interesujące zagadnienia, do dzisiaj pewnie interesujące, na przykład w jakiej temperaturze warto się kąpać, poważny artykuł, albo co zrobić, aby utrzymać, zakonserwować chleb, żeby był dłużej świeży. To też takie jego badania, które pokazywał społeczeństwu i doradzał. No to jest też taka funkcja społecznikowska, to też taki element jego życia. No, sam doktor Witaszek, no to jest takie pokolenie Polski Niepodległej, bo on urodził się jeszcze w okresie zaboru w 1908 roku, 8 września, a już całe swoje życie już poświęcił i żył w okresie międzywojennym. Należał do elity ówczesnego społeczeństwa, ponieważ ukończył studia. Najpierw ukończył gimnazjum w Ostrowie, później ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Poznańskim i pozostał naukowcem. Nie praktykował do momentu wybuchu wojny jako lekarz, tylko prowadził badania między innymi w Zakładzie Higieny Ogólnej i Społecznej, a następnie był starszym asystentem w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskiego. Obronił doktorat i przygotowywał się do habilitacji, która miała nastąpić w 1939 roku. To niestety się nie udało. Ale też warto wspomnieć o tym, że tak jak wielu tych naszych bohaterów z tego pokolenia Polski Niepodległej, jak gdyby jego początki patriotyczne wiążą się z harcerstwem. I z tym harcerstwem, temu harcerstwu był wierny. W tych organizacjach też akademickich brał udział. Opiekował się też jako lekarz chówcem harcerskim. No i też taka ciekawostka, też odnalazłem taką notę prasową z wycieczki harcerskiej do Zakopanego w 1931 roku. I podczas tej wycieczki był taki konkurs. I podczas tego konkursu wspólnie ze swoją narzeczoną, późniejszą żoną Haliną Muszyńską wygrał konkurs w Oberku. Także od tej strony doktora Witaszka nie znamy za bardzo, natomiast warto o tym wspomnieć, że też był człowiekiem, który brał czynny udział w chórze Echo, był śpiewakiem. Był człowiekiem, który założył swój własny biznes, bardzo dochodowy, który u progu II wojny światowej był już uznanym lekarzem, był uznanym badaczem, naukowcem, był również ojcem rodziny, pięcioro dzieci, w 1939 urodziło się piąte dziecko, upragniony syn Kazimierz. I człowiek majętny ze swoją zwidlą, wielkimi perspektywami, nagle zderza się z II wojną światową, ewakuuje się z Poznania ze swoim sprzętem, swoją firmą.
A to jeszcze może o tym za moment, tak. Bo tutaj pan wspomniał o tym, że no poza tym, że właśnie doktor medycyny, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskiego, ale właśnie to, że jest też człowiekiem przedsiębiorczym. On jest przedsiębiorcą, można powiedzieć, i jest znany z tego, że zakłada firmę Serowac. Ta firma no, na przykład między innymi wytwarza surowice i szczepionki na tyfus, i to już jest ta działalność, która jest wykorzystywana w okresie okupacji, ale jeszcze ta firma jest znana przed wojną, bo też na przykład wytwarza nici chirurgiczne. I to jest, jak mówi pan, firma dochodowa.
Tak, dochodowa to jest firma z poważnym biznesem, no bo to jedna z monopolista w tym zakresie Polski, na terenie całej Polski, także...
A mówimy wciąż o człowieku, który no u progu wojny ma 30-31 lat, czyli to jest jeszcze wciąż bardzo młody człowiek.
Bardzo młody, ambitny i i człowiek z szerokimi horyzontami, bo też działalność społecznikowska, też warto też wspomnieć o jego działalności w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był człowiekiem, który napisał pierwszy podręcznik dotyczący orzecznictwa inwalidzkiego. To są rzeczy do dzisiaj istotne, a on jako pierwszy ten podręcznik napisał, publikacja jak gdyby pionierska. Też mamy tutaj mamy pierwszą stronę tej publikacji zadedykowaną kochanym rodzicom. Bardzo, bardzo, bardzo poważna i ważna publikacja. I myślę, że ta działalność sprawiła również, że no, był znany i mówię, miał dobre perspektywy. No, to, tak jak mówiłem, człowiek z wyższym wykształceniem, II Rzeczpospolitej, to było od razu, nie boję się tego słuchać, elitarna postać. Także...
Panie doktorze, to powiedzmy teraz jeszcze zarówno o tej działalności, która budzi kontrowersje, ale może najpierw o tym takim wykorzystywaniu tego jego przedsiębiorstwa właśnie do produkcji szczepionki na tyfus. W jaki sposób to jest tak, jest kolportowana ta szczepionka na tych ziemiach okupowanych? Na przykład podobno trafiała na Śląsk też. Czy coś wiemy, czy coś możemy o tym powiedzieć? Jak masowa była ta akcja?
Musimy przede wszystkim powiedzieć, że w okresie okupacji warunki, które zgotowali Niemcy ludności polskiej na terenie kraju Warty, były bardzo takie epidemiologiczno-genne. Także niedożywienie, przeciążenie pracą powodowało, że ten tyfus był można powiedzieć, pewnego rodzaju plagą. Oczywiście Niemcy się tym nie przejmowali, o tyle, o ile ich to nie dotykało. Były, nie wiem, czy były takie plany jak w przypadku gruźlicy, kiedy to Arthur Greiser zamarzył sobie, żeby wymordować 300 tysięcy chorych Polaków na gruźlicę, żeby nie zarazili Niemców. Natomiast tyfus był plagą wojenną, tak jak wspomniałem. I próba ratowania tych ludzi poprzez szczepionki była bardzo ważnym elementem działań konspiracyjnych. I to nie tylko Armii Krajowej doktora Witaszka, w której funkcjonował doktor Witaszek, ale też sygnały od innych organizacji konspiracyjnych już mamy w 40 roku, że trzeba tych ludzi leczyć, trzeba ludzi ratować. I w miarę możliwości na ile można było wyprodukować te szczepionki, bo musicie Państwo sobie wyobrazić, że doktor Witaszek z dużej Wilni został wykwaterowany, wyrzucony, tak jak stał i rodzina została wyrzucona, i mieszkał w jednym pokoju z kuchnią i te wszystkie badania wykonywał w takich podobnych warunkach, w innych lokalach, gdzie w jakiejś ciemnej kuchni, w jakiejś skrytce, to nie była...
On organizował konspiracyjne laboratoria, wykorzystując sieć współpracowników.
Ale te laboratoria były... powiedzieć, że
w warunkach primitywnych
to powiedzieć dużo. Naprawdę to było niesamowita aktywność w tej kwestii.
Czyli jakaś kuchnia, jakaś piwnica?
Jakaś piwnica, ciągle jakieś butelki tam krążą, jakieś retorty pracują, coś się tam gotuje. No, są takie relacje w niektórych rzeczach. No. I oczywiście najważniejsza była wiedza. Nie? Bo oczywiście, jeżeli ktoś jest specjalistą w danej dziedzinie, to nawet w przypadku prymitywnych warunków jest w stanie te rzeczy zrobić. I rzeczywiście te rzeczy biologiczne i chemiczne ta grupa zrobiła. Ale warto może chwilę o tej działalności, poszerzyć tą działalność doktora Witaszka, ponieważ Trzeba powiedzieć, że organizując te badania, ten mikroośrodek badawczy, bo to też testowano, bo te rzeczy też były badane, zanim były używane. To doktor Witaszek nie miał jakichś formułek dokładnych, to musiał też badać. Niektóre trucizny nie zadziałały, niektóre działały, a poza tym przede wszystkim doktor Witaszek był żołnierzem Armii Krajowej, to należy powiedzieć przede wszystkim, i to, co wykonywał na rozkaz.
No właśnie, to jest ten wątek, dobrze, że pan doktor to poruszył, bo to chciałem, żebyśmy to też uporządkowali, że mikrobiolog, przedsiębiorca, ale w okresie wojny to jest konspirator, to jest przywódca poznańskiego ZWZ-AK Odwet. I czy możemy powiedzieć jednoznacznie, że on działa też w porozumieniu, czy na rozkaz Grota Roweckiego?
Tak, oczywiście jest taki mit krążący od okresu komunistycznego, że była mityczna grupa Witaszka, która tam prowadziła badania, truła i różne
historie. Że niezależnie.
Tak, że to bohaterowie, ale oni tam robili. A to absolutnie jest nieprawda. Doktor Witaszek został zaprzysiężony najpierw do organizacji Ojczyzna, a później do Związku Walki Zbrojnej. Był jego dowódcą był przedwojenny porucznik rezerwy, pracownik, który był przeszkolony przez oddział drugi w dywersji pozafrontowej, czyli jak gdyby znał te arkana prowadzenia działalności tych nieregularnych. I doktor Witaszek rozpoczął swoje badania w ramach koncepcji Związku Walki Zbrojnej generała Roweckiego. To generał Rocki konsultował to z generałem Sosenkowskim, aby stworzyć takie właśnie walkę biologiczną i chemiczną, aby zaoszczędzić, aby ratować potencjał Polaków. I te akcje nie mogły być samowolne, nie były samowolne. Był rozkaz, trzeba było zrobić, i oni to przygotowali. Oni to przygotowali przede wszystkim w dużej mierze były to rzeczy związane ze środkami chemicznymi. Mhm. Zapalniki, bomby termitowe, takie rzeczy, które można wrzucić do wagonu i to wybuchnie za 100 kilometrów. I wtedy nie ma represji żadnych, bo też obawiano się represji. Proszę pana, w 1942 roku na terenie kraju Warty podczas akcji zabito dwóch niemieckich policjantów i zostało rozstrzelonych 100 ludzi. I tego się obawiano, że w Poznaniu, jak się zrobi taki numer, to można wtedy, a Niemcy bardzo chętnie takie akcje odwetowe mogli robić już oficjalnie, bo oni już mieli tą praktykę już w 1939 na wielu wielkopolskich miasteczkach rozstrzeliwano publicznie. Później już to rozstrzeliwano, ale już bez takiego spektakularnego wydźwięku. Natomiast terror był cały czas permanentnie, coraz mocny cały czas, nigdy nie luzowano do samego końca okupacji kraju Warty. Także w ostatnich dniach były masowe jeszcze morderstwa. Także Związek Walki Zbrojnej zdawał sobie sprawę w Poznaniu, że ta działalność musi być dobrze zakonspirowana i wykonywana w taki sposób, żeby utrudnić Niemcom dotarcie do wykonawców. I tutaj mamy oczywiście te relacje, bo w znacznej części opieramy się na relacjach, znaczy na dokumentach niemieckich tej sprawy. Ponieważ Niemcy prowadzili rozpoznanie i w momencie, kiedy dotarli do Związku Odwetu, czyli tego ramienia zbrojnego Okręgu Poznańskiego ZWZ, no dokonali wtedy analiz, przejęli materiały, dokonali analiz. Wiem, że zarówno profesor z Uniwersytetu Rzeszy w Poznaniu wtedy badał te środki chemiczne. Po chyba 3 czy 4 miesiącach śledztwa przyjechał do Poznania naczelny lekarz Wehrmachtu, żeby zbadać te próbki, które zostały. Wiemy, że najprawdopodobniej wtedy zaproponował doktorowi Witaszkowi i jednemu z drugiemu lekarzowi możliwość współpracy z nim.
Możemy przywołać nazwisko tego lekarza, naczelnego lekarza Wehrmachtu?
Klewe. Jego raport ostatnio udało mi się odnaleźć. Jest w National Archive, w amerykańskich archiwach było. No i tam opisuje spotkanie, opisuje te związki. Powiem szczerze, że
wtedy pada ta propozycja przejścia na stronę wroga, którą doktor Witaszek kategorycznie odrzuca
i jeszcze pisze, że ten doktor Klewer jest strasznie arogancki, taki buńczuczny, typowy Polak. można tak powiedzieć. No i była taka możliwość. Oczywiście doktor Witaszek tego nie zrobił. Natomiast mówię, Niemcy ustalili, że tych jego współpracowników, bo mówimy doktor Witaszek, a to już była sieć około ponad 30 osób. Blisko 40 osób, które brały udział w tych działaniach. To byli lekarze, to byli kurierzy, to byli ludzie, którzy zdobywali pewnego rodzaju asortyment, to byli łącznicy. No, to była bardzo poważna grupa, która wykorzystywała jego środki, które doktor Witaszek i jego współpracownicy produkowali. I były one też wykorzystywane nie tylko w kraju Warte, ale też w innych częściach Polski, na Śląsku, w Warszawie. Mamy na temat tych rzeczy biologicznych bardzo ciekawe raporty niemieckie, ale trudno je też wiązać bezpośrednio z doktorem Witaszkiem, ponieważ tutaj też przeglądałem ostatnio taki raport niemiecki z Warszawy, gdzie podczas inwigilacji poczty znaleziono jakiś karton z chemikaliami przeciwnymi. Mamy w swoim zasobie, niestety nie przywiozłem, ale może jakoś się to uda, mamy galerię takich artefaktów, które Niemcy zdobyli. Te fiolki, instrukcje dotyczące używania niektórych rzeczy, bo to też niezwykle istotne, ale to...
No właśnie, ale panie doktorze, czy możemy to przesądzić? No bo właśnie zacząłem też ten program od tych kontrowersji, no bo tak, z jednej strony właśnie mówi pan o tych relacjach, mówi pan o dokumentach niemieckich, no i mamy takie właśnie relacje, że no w tych tajnych, powiedzieliśmy, prymitywnych, bardzo trudnych warunkach prowadzonych laboratoriach przez tą sieć współpracowników, no wytwarzano wprost trucizny. Te trucizny, czyli na przykład wirusy czy bakterie, też w sposób konspiracyjny były przemycane do szpitali, umieszczane na przykład gdzieś tam na jakichś przedmiotach po to, żeby zarazić żołnierzy Wehrmachtu. I też ten aspekt, mówi pan o tym, że po aresztowaniu znaleziono fiolki z bakteriami, między innymi wąglika oraz duru. A z drugiej strony, to, co powiedziałem, córka doktora Witaszka, pani Mariola Witaszek-Malinowska, konsekwentnie przez lata zaprzeczała tej działalności. Czy my to możemy przesądzić?
Znaczy, chyba no, na pewno o tym nie wiedziała w tym momencie, kiedy przygotowywał to, czy pracował nad tym jej ojciec. To możemy w 100% powiedzieć, bo to była pełna konspiracja. To wąskie grono osób w całej Wielkopolsce wiedziało, że Witaszek robi takie rzeczy. Wiemy, skądinąd możemy też wysnuć taką hipotezę, że, bo to musimy powiedzieć sobie, po co on robił te materiały biologiczne, ponieważ miała być to broń odwetowa w momencie, kiedy Niemcy zaczną już masowo mordować Polaków. To była taka koncepcja, że oni nas zabijają, to my im zrobimy pandemię.
No tak, no można powiedzieć, że to jest trucie zbrodniarzy Polaków.
Ale z tego, co ustalili badacze zajmujący się doktorem Witaszkiem, przyszedł w pewnym momencie taki rozkaz, żeby te rzeczy likwidować. I to, co wpadło w Niemczech, Niemcom w ręce, to już były ostatnie takie rzeczy, które nie zostały zlikwidowane z zakresu biologii.
Ale to ponad wszelką wątpliwość wiemy, że
tak,
te fiolki...
Tak, to był tyfus, to był wąglik, także to...
Wpadły w ręce,
tak,
to wiemy.
One były poddawane ekspertyzie, przyjechał ten lewy i oczywiście to... Wiemy też, że były jakieś epidemie też, bo to nie tylko atakowano ludzi, to o tym za chwilę, ale też prowadzono akcje uboju zwierząt, przede wszystkim koni. Wehrmacht, wiemy, to niby samochody i ten, ale jednak znaczną część siły pociągowej to były konie. I też mamy takie informacje, że były prowadzone badania i były te środki, które powodowały, że te konie zdychały, były podrzucane. Takim koronnym aspektem, koronną według Niemców takim dowodem na działalność doktora Witaszka była... Niemcy ustalili, że prawdopodobnie dzięki jego działaniom, jego grupy, nie bezpośrednio jego, była śmierć sześciu Niemców. Oczywiście w mitologii jest, że to były na pewno oficerowie Abwehry, że on
jest... A to akurat jest mit, prawda?
To akurat jest mit. Rzeczywiście Niemcy ustalili na podstawie badań nekrologów gestapu, ustaliło, że zginęło na tyfus sześć osób, w tym jedno dziecko. Czy to był czy de facto w tych restauracjach oni się zarazili dzięki działaniom grupy Związku Odwetu, tego nie możemy przesądzać na 100%. Nie? Zresztą muszę też powiedzieć rzecz istotną, bo to musimy też powiedzieć o pewnych moralnych skrupułach doktora Witaszka. No bo jednak jest lekarzem, ale dla ojczyzny trzeba robić takie rzeczy. On nad tym nie przechodził, że tak powiem, obojętnie. To była rzecz niezwykle ważna. Też nie wiadomo, to już...
I tutaj chyba też, jak jest mierze, się konsultował z duchownymi, prawda?
No jest taka opowieść, że rozmawiał z biskupem Dymkiem, który wtedy był. Aczkolwiek w momencie, kiedy mógłby rozmawiać z biskupem Dymkiem, który był osadzony w areszcie domowym w jednym z kościołów Matki Boskiej Bolesnej, to w tym czasie już doktor Witaszek był na Forcie VII i w więzieniu. Także może konsultował, no pewnie tak, no z kimś musiał to konsultować. Czy z biskupem Dymkiem, jakby tak było, to było...
Ale od strony moralnej można to nawet potraktować w taki sposób, jeżeli Niemcy masowo mordują Polaków.
Właśnie tak.
My musimy się bronić. Tak, no właśnie... Wykorzystujemy takie metody, jakie są możliwe. Wykorzystujemy też metody naukowe, tak?
Tak, no oczywiście musimy też jednym zdaniem podsumować, że badania nad wirusami i nad bakteriami to nie był pomysł doktora Witaszka. Już specjalistyczne agendy oddziału drugiego przed wojną prowadziły takie badania. Taka ciekawostka. Pewnie też te swoje wyniki wysyłali bratniej Japonii, z którą dwójka miała dobry kontakt, bo znalazłem polskie opracowania w takich katalogach list zbrodniarzy japońskich związanych z Harbinem i tą słynną bazą, gdzie rzeczywiście wykorzystywano przeciwko Chińczykom broń bakteriologiczną. I w tych wykazach amerykańskich zdobytych rzeczy też były polskie jakieś opracowania. Także
a jest to jeszcze jedna kwestia, czy możemy to jakoś potwierdzić, bądź temu zaprzeczyć, że doktor Witaszek też opracował taki środek medyczny, który mógł wywoływać opóźniony zawał. Czy to jest prawda?
Czy były takie substancje z uranem, które po pewnym czasie doprowadzą do destrukcji organów wewnętrznych? Z tego, co wiem, podanie tych środków nie przyniosło zamierzonych efektów, więc być może były takie próby, ale tak jak mówię, to było też testowanie tych rzeczy w ramach pracy. No, nie wszystko się udaje. Dzisiaj mamy możliwości, są wielkie technologie, są specjalne magazyny, fabryki, które to mogą skonstruować rzesze naukowców, a to jest kilku ludzi w prymitywnych warunkach, którzy tak naprawdę pod tym kątem nigdy nie badali wykorzystania tej mikrobiologii do zabijania ludzi. To były zupełnie inne rzeczy, to trzeba konserwanty, jakieś takie, w tych kwestiach doktor Witaszek się specjalizował, no i tu sobie musiał radykalnie zmienić swoje spojrzenie na to. Stąd mogło się tak zdarzyć, że te próby były nieudane.
Panie doktorze, jak Niemcy natrafili na grupę doktora Witaszka i co się dzieje po aresztowaniu zarówno z jego współpracownikami, z nim samym, z jego rodziną?
Konspiracja na terenie kraju Warty była niezwykle trudna, ponieważ tam nie było takiej organizacji, która byłaby w stanie przetrwać. To z jednej strony działalność agenturalna, to z drugiej strony też umocowanie w strukturach administracyjnych okupanta sprawdzanie Polaków i trzymanie Polaków mocną ręką, różnego rodzaju ograniczenia. W przypadku doktora Witaszka najprawdopodobniej mamy do czynienia z jednej strony z akcją Gestapo, która prowadzi akcje likwidacyjne grup na terenie Wielkopolski i w tym momencie mógł natrafić, mogli otrzymać jakiś trop przez kurierów, których złapali. Ja również nie wykluczam, że mogła być w tym otoczeniu jakaś zdrada, bo to najczęstszy motyw wpadek działalności konspiracyjnej to jest zdrada i później systematyczne prowadzenie śledztwa przez Niemców i duża akcja, od razu wiele osób aresztowanych. To nie wybierano pojedynczo, tylko robiono takie spektakularne, duże akcje. I w momencie, kiedy aresztowano tą grupę, trafia ona do domu żołnierza, no i tam przechodzi przesłuchania, katowanie. No, trzeba wyciągnąć jak najwięcej informacji, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, są dowody, są materiały, które przejęto, to badają, tak jak mówiłem, profesorowie uniwersytetów niemieckich, i te chemikalia, i tą biologię. Jest próba werbunku, nieudana. Doktor Witaszek w trybie, jego grupa w trybie pilnym, takim sądowym, takiego sądu doraźnego, zostają oni skazani na karę śmierci. I 8 stycznia 1943 roku w Forcie VII, w takim podręcznym gestapu, więzieniu poznańskiego gestapu, cała grupa zostaje powieszona. Dodatkowo, w związku z tym, że to byli ludzie związani z tą dywersją, zostaje aresztowana rodzina tych osób. To ponad 20 osób, ponad 23 osoby, ponad 20 osób zostaje aresztowanych z rodzin konspiratorów, no i te rodziny zostają wysłane do obozów koncentracyjnych.
W tym doktora... matka dwóch braci doktora Witaszka.
I żona. No i gestapo aresztuje, dzieci zostają, piątka dzieci. Zajmują się nimi ich opiekunowie, dalsi krewni. Najmłodszy zostaje zabrany przez wujka do Ostrowa. Oczywiście pozostałe trafiają do domu żołnierza, ale nie jako aresztantki, ale jako potencjalny materiał do znieńczenia, mówiąc najprościej, do biura rasowego, i tam okazuje się, że można te Niemki zrobić z nich Niemki. Dwie starsze córki zostają przez rodzinę wyprawione do generalnego gubernatorstwa. Natomiast dwie młodsze dziewczynki zostają... Alodia i Daria. Zostają, no jest nakaz, żeby ponownie przyjść z nimi do domu żołnierza. No i ten krewny, który z nimi przychodzi, dostał informację, że już może iść. My się nimi zajmiemy. No i potem jest niesamowita historia
przemieszczenia. Dodajmy, że jakby z drugiej strony tam trafiają Niemki, które na przykład nie mogły mieć dzieci, i one są informowane, że to są na przykład dzieci...
Nie, to
jest późniejsza
tak
historia.
Tak prosto to nie było.
Nie było, okej. Okay.
Najpierw te dziewczynki przewieziono do Łodzi. To był taki specjalny obóz dla dzieci w grudniu 1942 roku. I tam rozpoczęto wstępną selekcję i przygotowania do germanizacji. Przewieziono te dwie dziewczynki z kolei do Kalisza. Tam był taki ośrodek, który już prowadził na nich falę zniemczenia.
A dopiero potem
wysłano do Połczyna, do Lebensbornu, do źródła życia, do tego ośrodka, w którym można było, z którego można było adoptować dzieci. Oczywiście legendowano, że to były dzieci niemieckie, że rodzina zginęła. To akurat nie było wielkim problemem, bo alianckie naloty tego dokonywały. Ale żeby te dzieci, jeszcze dokonano na nich taki zabieg, że zmieniono imiona i nazwiska i oddano ich Niemkom.
Tutaj możemy dodać, że właśnie Alodia to stała się Alicją Witkę.
Dori Witte. Żeby nie było tak prosto, wysłano je do dwóch rodzin, jedna pod Berlinem, druga w Austrii.
I czy jeszcze je rozdzielono?
Jeszcze je rozdzielono. One już po tym... One były małe, także bardzo szybko języka polskiego zapomniały. I szczęście w tej całej historii jest takie, że mama ich przeżyła obóz Ravensbrück i udało jej się w 1947 roku dotrzeć i dzięki tutaj pomocy władz polskich, komunistycznych, co prawda, no ale tutaj nie wchodźmy w szczegóły, udało się te dzieci odnaleźć i one wróciły do Polski. No, oczywiście historia jest niezwykła, bo też wielu badaczy niemieckich się rozpisuje na ten temat. Natomiast nie była to rzecz incydentalna, ponieważ w wielu przypadkach tak kończyły dzieci polskich konspiratorów. Ja też mam znam taką historię o jednym z konspiratorów z początku konspiracji, który został zabity, poczekano, aż jego żona urodzi, tą żonę też zabito i to dziecko zostało przez Niemców zagrabione. Także są to historie niesamowite.
Czyli Alodia i Daria po odnalezieniu, no to są dzieci, można powiedzieć, zniemczone.
Tak.
Jaka jest, bo to jest dramat, prawda? Znaczy to odnajduje je biologiczna matka. One trafiły do dwóch różnych rodzin. Jak ten dramat się dalej rozgrywa? Co się dzieje?
No one wracają już do tej już rodziny niepełnej, bo ojca nie ma.
Wracają do swojej biologicznej matki.
Tak. No i to, choć kontakty z tymi Niemkami podobno utrzymywały, to nie było jakieś, te kobiety nie były jakimiś potworami, też nie można demonizować, one po prostu chciały mieć dzieci, one wiedziały, skąd są te dzieci i z tego, co można wywnioskować z tych relacji, bardzo je pokochały, czy też były z nimi związane i vice versa, bo też te młode dziewczynki jakoś z nimi kontakt nawiązały, ale do Polski potem wróciły już do rodziny. To też jest taka przedziwna historia, bo tu z jednej strony jest ta rodzina, mama i te dzieci, a te dzieci mają też bliskie kontakty z tymi osobami, z którymi były w momencie, kiedy mamy nie było i w tym momencie, kiedy te osoby były, je wspierały, także ci wujkowie, którzy tam przygarnęli tego młodego, to też tak jakby ojciec i ten, to są takie ludzkie dramaty sporządzone przez Niemców w czasie II wojny światowej i z tym niestety nic nie zrobimy, natomiast warto o tym wspominać, że takie jednostkowe, o takich jednostkowych przypadkach, żebyśmy zobaczyli, że w pełnej panoramie to nie były tylko takie opowieści pojedynczych ludzi, ale to był zorganizowany system zbrodniczy, który, chciałbym to podkreślić w tym momencie, wykonywał na Wielkopolanach, na mieszkańcach Krajowarty eksperymenty narodowego socjalizmu i wszystko, co najgorsze, tam próbowano właśnie w Wielkopolsce. Także to są historie niezwykle ważne i warto o tym wspomnieć, bo mówię, ten region nasz jest troszkę zapomniany, a niezwykle skrwawiony.
To jeszcze jeden wątek na koniec naszej rozmowy. Zresztą takiej, która aż się prosi, żeby została sfilmowana, ale kwestia przechowywania, czy w ogóle traktowania doktora Witaszka już po tej dekapitacji, bo oni go uznawali za geniusza i postanowili przechowywać jego głowę, czy raczej tak, jego mózg, można powiedzieć.
Nie. To. Doktor Witaszek, jego grupa została powieszona. Powieszeni na Forcie VII. I po śmierci trzy najważniejsze osoby, w tym doktor Witaszek, w Instytucie Anatomii, ich głowy zostały zgilotynowane, zapakowane w słoi i formalinę, a na słoju doktora Witaszka było napisane po niemiecku: polski inteligentny masowy morderca. I te głowy, reszta została spopielona.
Inteligentny, czyli oddawali mu też
Tak, oczywiście. I te głowy po zakończeniu II wojny światowej w archiwum Uniwersytetu Medycznego zostały odnalezione.
Oni chcieli chyba badać się trochę jego mózg,
oczywiście. Chcieli po prostu, to tak jak się zastanawiamy, dlaczego odrąbano głowę Franciszka Lalka i trofeum, czy... Trudno powiedzieć. W każdym razie uważano rzeczywiście, że to taka postać, niezwykle ważny wróg i mogli to oglądać jacyś wyżsi oficerowie. Nie wiem. W każdym razie jest to przedziwne, ale dzięki temu, że te głowy pozostały, można je było godnie pochować. Co w wielu przypadkach wielkopolskich konspiratorów jest niemożliwe, bo najczęściej byli spopielani albo też nie wiemy, gdzie byli pochowani, A doktor Witaczek w 1947 roku został uroczyście pochowany na cmentarzu Cytadeli, na Cytadeli. I tu też można z tym wiązać pewną legendę doktora Witaszka, której komuniści nie mogli tak do końca zignorować. Tak jak mówiłem, były te opowieści, że to był Witaszek, ale nie był AK, że on tam jakaś grupa, ale sława doktora Witaszka sprawiła, że znalazł się w tym panteonie już w okresie komunistycznym jako postać niezwykle ważna dla Wielkopolan i był taką, może to źle zabrzmi, ale pewną ikoną konspiracji wielkopolskiej. To był człowiek, jeżeli się kiedyś opowiadało coś o wielkopolskiej konspiracji, no to doktor Witaszek był numer jeden. No i dobrze, bo mówię, to jest niezwykle ważne. Jest kilka upamiętnień doktora Witaszka, jak na Poznań bardzo dużo, także bardzo, bardzo jest to ważne. Myślę, że nasze spotkanie też pobudzi naszych telewidzów, aby tą postać spróbować jeszcze dopełnić tą moją opowieść, ponieważ rzeczywiście jest to fascynująca historia.
Może ktoś się właśnie zainspiruje, może jakiś filmowiec.
Albo historyk z biografii.
Której nie ma jeszcze. Bardzo dziękuję. O doktorze Franciszku Witaszku mówił dr Rafał Sierchuła z Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.